Prawie 50 tysięcy mieszkań stoi pustych w kraju. Kolejki po mieszkania komunalne się nie zmniejszają. Niemal co trzecia rodzina czekająca na przydział mieszkania komunalnego dostałaby je, gdyby samorządy remontowały pustostany, pisze Gazeta Wyborcza. Kolejka oczekujących na mieszkania zamiast maleć stale rośnie. Rekordowe pod tym względem jest Pomorze, gdzie na przydział lokalu socjalnego czy komunalnego trzeba czekać nawet kilkanaście lat. Według raportu Obserwatorium Polityki Miejskiej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów w zasobach gminnych pozostaje 49,5 tysiąca mieszkań, które stoją dziś puste. Stanowi to około 41% wszystkich pustostanów. Mimo to gminy remontów nie prowadzą. Dlaczego tak się dzieje? Jak to zmienić? Między innymi do tego wracamy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zatem prawie 50 tysięcy mieszkań komunalnych świeci dziś pustkami, bo gminy ich nie remontują. Co można zrobić? Dlaczego w ogóle taka sytuacja ma miejsce, jeśli jest tyle pustostanów, które mogłyby dać dach nad głową co trzeciej rodzinie oczekującej dziś na mieszkania komunalne?
Trzeba wziąć pod uwagę to, że wyremontowanie tych mieszkań często się wiąże z bardzo dużymi kosztami, a samorządy już w tej chwili są obciążone tyloma zadaniami, że, że tak powiem, muszą decydować, czy remontować mieszkanie w domu, który często nadaje się do wyburzenia, czy przeznaczyć to na jakieś inne środki, nie wiem, na edukację, przecież szkoły też są w gestii przedszkola i tak dalej, samorządów. Więc jak gdyby cały system to jest... Trzeba się zastanowić nad całym systemem mieszkań komunalnych. Czy system, w którym mieszkania, które z założenia nie są finansowane z przychodów, z rynku, na pewno są najlepszym rozwiązaniem, żeby pomagać najuboższym.
Tutaj sytuacja jest taka, trzeba powiedzieć, zacząć od truizmu. Każda sytuacja jest inna i tego nie ma co wrzucać do jednego worka. Jednym z aspektów tej sytuacji jest to, co Maciej mówił, że rzeczywiście niektóre samorządy, szczególnie te mniejsze miejscowości, tam może być po prostu brak pieniędzy na przeprowadzenie takich remontów. Drugi czynnik to jest taki, że rzeczywiście jeżeli jest sytuacja taka, że jest budynek, który nie rokuje i trzeba tak naprawdę kompleksowo wyremontować cały budynek, bo czasami remont jednego mieszkania w ogóle mija się z celem. To musi być znacznie poważniejszy remont, więc tu rzeczywiście są kwestie finansowe, ale druga rzecz jest taka, że my mamy pewien problem z definicją pustostanu, bo czasami to się mówi o mieszkaniach, które rzeczywiście nie mają użytkownika, które są faktycznie puste i są pustostanem faktycznym i z punktu widzenia prawnego, ale jest mnóstwo sytuacji bardziej skomplikowanych, kiedy ktoś teoretycznie ma umowę o korzystanie z danego lokalu, wyjechał za granicę, wyjechał do innego miasta. Oczywiście ktoś powie, że teoretycznie taka osoba powinna oddać ten lokal komunalny, natomiast wiemy, jak to wygląda w praktyce i to nie jest wcale tak. Poza tym ktoś, kto wyjeżdża na 2 miesiące, nie wie, czy z Londynu, czy z innego miejsca za granicą wróci do tego mieszkania po 2 miesiącach, czy nie. I ten stan niepewności później się bardzo długo przeciąga w czasie. Więc tak naprawdę tutaj jest szereg różnych czynników, które jakby powodują, że jest taka niepewność. Czasami z przyczyn ekonomicznych tego się nie remontuje, czasami z przyczyn prawnych. Natomiast jeżeli to są tak duże liczby, o jakich my tutaj mówimy, to rzeczywiście jest jakiś moment, żeby zastanowić się w ogóle nad sposobem prowadzenia polityki miejskiej, polityki właśnie w zakresie mieszkań komunalnych, bo proszę zobaczyć, co się dzieje w tej chwili. Ja jestem przekonany, że mieszkania komunalne, budownictwo społeczne czy komunalne jest bardzo ważnym elementem polityki gmin, powinno być takim elementem ważnym, dlatego że deweloperzy bardzo często budują szybko, sprawnie i fantastycznie, tylko to są ciągle rosnące ceny. Popatrzmy, jakie są ceny w Trójmieście. Niedługo będzie tak, że ktoś, kto się urodził w Trójmieście i całe życie tu się wychowywał, nie będzie go stać na zakup nowego mieszkania. Jeżeli odziedziczy po dziadkach czy rodzicach, to super, natomiast nie będzie mógł kupić nowego. Pytanie jest w tym momencie bardzo poważne i to nie jest żaden populizm. Jaka powinna być rola gmin w kreowaniu takiej polityki mieszkaniowej, nie mieszkań na wynajem, które kupi inwestor, który nigdy tu się nie pojawi na miejscu albo przyjedzie na 2 tygodnie, tylko właśnie czy powinno być jakieś budownictwo komunalne, polityka odnośnie mieszkań komunalnych, nie traktowanych jako te mieszkania drugiej kategorii dla osób biedniejszych, tylko w ogóle jako polityka mieszkaniowa w miastach. Ale to jest ogromny problem, tego się nie rozwiąże prostymi działaniami, to w ogóle trzeba przemyśleć pewną strategię na poziomie kraju, poszczególnych regionów, a potem to rozwiązywać. Bardzo poważny problem i rzeczywiście to jest taki sygnał, jak to jest ważne.
Ja się zastanawiam, czy w ogóle są chętni do tego, żeby ten problem rozważać na poziomach samorządowych, bo właściwie nie słyszałam o jakimś pomyśle ogólnej polityki mieszkaniowej.
Był taki pomysł, znaczy nie ogólnej, ale na konkretnym przykładzie samorządu w Słupsku. Prezydent Biedroń, kiedy jeszcze był prezydentem Słupska, zaczął od tego, że zapowiedział, że on wyszuka wszystkie mieszkania komunalne w Słupsku i będzie próbował je remontować. Pamiętam początek tej akcji, nie wiem, czy było jakieś zakończenie i jaki przyniósł ten efekt, ale wtedy ujawniono, że jest wiele mieszkań, o których miasto w ogóle nie wiedziało, że jest w ich zasobach. Dopiero trzeba było przeszukać wszystkie dokumenty, znaleźć. Więc to wskazuje, że problem może być w samej dokumentacji tego, w zarządzaniu tym zasobem, bo może się okazać, że o niektórych mieszkaniach faktycznie urzędnicy, że tak powiem, zapomnieli, że one są. Ja mieszkam w takiej dzielnicy, która jest dosyć zaniedbaną dzielnicą, Gdańska Olszynka, i tam dokładnie widać, które domy, bo tam są głównie domy jednorodzinne, ale część z nich jest właśnie domami jednorodzinnymi, ale komunalnymi. Dokładnie widać, które są miejskie, a które są prywatne i w którym momencie one przechodzą od miasta, zostają sprzedane albo w jakiś inny sposób, bo te, które są miejskie, są zaniedbane, często mają dziurawy dach albo generalnie wyglądają, jakby miały się zaraz rozsypać. Te prywatne są już zadbane, więc to też wskazuje na pewną mentalność użytkowników, że mamy do czynienia. Te mieszkania, zasady są kierowane do osób ubogich, które nie są w stanie same sobie zapewnić na rynku mieszkań, więc one też nie mają pieniędzy na to, żeby je remontować.
Więc poza tym to jest kwestia bardziej skomplikowana, bo zgoda na remont cudzej własności, w tym przypadku gminnej, to jest zupełnie osobna kwestia z osobnych regulacji. Natomiast ja chciałbym się posłużyć takim dalekim porównaniem. My teraz możemy sobie posłuchać między innymi reklam, zapowiedzi, jak to niektóre miasta, w tym Gdańsk i Gdynia, namawiają mieszkańców: złóż PIT u nas. Złóż PIT, to miasto po prostu ma udział w PIT-cie, w zeznaniu podatkowym, w podatkach odprowadzanych w danej gminie. No i jeżeli jest już ta świadomość, że warto walczyć o podatnika na stałe tu mieszkającego, który tu się rozlicza w urzędzie skarbowym, który jest jakby przypisany, ma właściwość miejsca, to być może w gminach przyjdzie taki moment zastanowienia się, czy nie powinniśmy inwestować w ludzi, inwestować w te tańsze mieszkania. Absolutnie nie w jakimś obniżonym standardzie, nie wprowadzając jakieś cenzusy majątkowe, że nie można zarobić więcej niż ileś, bo w tej chwili mieszkania komunalne, tam są kryteria dochodowe i bardzo wiele osób nie załapie się na takie mieszkanie. I osoby nawet nie za bardzo zamożne muszą szukać po prostu na rynku, co jest uciążliwe i drogie. I tak naprawdę ja bym namawiał włodarzy naszych miast, tak strasznie brzmi, włodarzy naszych miast, do takiego myślenia strategicznego, że dobre budownictwo społeczne, budownictwo, które jest nastawione na to, żeby ludzie przyjeżdżali tu do pracy, zakładali tu rodziny, zostawali tutaj na dłużej, to nie jest tylko obciążenie dla miasta, ale każda taka osoba, każda taka rodzina to są podatnicy przynoszący konkretne korzyści dla kasy miasta.
Tylko trudno tego momencie wymagać od Gdańska, gdzie jednak ten napływ jest stały, niezależnie od tego, czy są te mieszkania komunalne, czy nie.
Trochę tak, trochę nie, dlatego że z drugiej strony są opisane sytuacje, jak idziemy do centrum miasta, są całe kompleksy nowoczesnych budynków budowanych przez deweloperów, gdzie głównym nabywcą z racji ceny czy pewnego bariery finansowej są osoby, które wynajmują to na krótki termin. Ja, żeby nie było, ja nie jestem przeciwny tej formie tej formie zarabiania pieniędzy. Absolutnie nie, bo rozwijajmy turystykę i to jest potrzebne.
Wszystko natomiast musi się uzupełniać po prostu.
Wszystko musi się uzupełniać. Musi być oferta dla kogoś, kto chce kupić mieszkanie, żeby wynajmować w krótkim terminie, ale musi być też oferta dla kogoś, kto ma dwójkę, trójkę dzieci, zarabia średnią krajową i nie stać go na kupienie nowego mieszkania u dewelopera. Możemy powiedzieć, no rynek go zweryfikował, nie nadaje się. Nie, to nie do końca tak powinno działać.
Przyznam, że zaskoczyła mnie informacja, że najdłużej, bo nawet kilkanaście lat czeka się na mieszkanie komunalne w Gdańsku, a chyba Gdańsk nie jest najbiedniejszą gminą w Polsce.
No to jest to, o czym przed chwilą powiedziałem. Do Gdańska, niezależnie od tego, czy są tutaj mieszkania komunalne, czy nie, napływa bardzo dużo nowych mieszkańców. Siłą rzeczy oni, że tak powiem, też próbują zdobyć prawdopodobnie część tych komunalnych,
czyli ustawiając się w tej kolejce. Czyli miasto nie musi się wysilać w walce
się, tak, o nie musi się wysilać, jednocześnie jest dużo chętnych, którzy ewentualnie by takie mieszkanie, w takim mieszkaniu zamieszkali. Ja tutaj, to co powiedziałem na początku, sam system z założenia jest, coś jest w nim nie tak, że nie ma tam żadnego elementu rynkowego, że nie ma tam żadnego, że tak powiem, wymuszonego, bardziej niż przed chwileczką mówił tutaj Artur, że pozyskujemy nowych mieszkańców, mechanizmu, który by sprawiał, że te mieszkania byłyby utrzymywane w dobrej takiej jakości użytkowej. Możliwe, że połączenie tego, zrobienie jakichś publiczno-prywatnych projektów, gdzie państwo czy samorząd dofinansowywałoby mieszkanie dla ubogich mieszkańców faktycznie, którzy jednocześnie dbają o te mieszkania, bo tutaj jest kolejny problem, dla prywatnego jakiegoś operatora, no może takie połączenie sprawiłoby, że te mieszkania nie ulegałyby po pierwsze degradacji, po drugie dokładnie wiadomo byłoby, ile ich jest i że tak powiem, i byłby motyw, żeby je rozwijać w dalszym ciągu.
Ja się z Maciejem trochę zgadzam, trochę nie zgadzam. To znaczy zgadzam się, dobrze by było, gdyby tak to działało. Zobaczmy, jak to działa w Gdańsku. Idziemy głównym miastem, tak? Warto wejść nawet na te podwórka, one są zagospodarowane, tam są pieniądze, tam się bardzo dobrze dzieje. No jest taki salon Gdańska, niektórzy żartują, strefa prestiżu, tak? Ale wystarczy wyjechać kilka kilometrów od centrum, gdzie tak naprawdę o dziwo ten system przestaje działać. Ja oczywiście mówię ironicznie o dziwo. To znaczy ja mam takie poczucie, że polityka miejska niestety jest skierowana na to, żeby było ładnie i żebyśmy zadbali o te miejsca, gdzie są turyści, którymi można się pochwalić, a jeżeli pojedziemy do Brzeźna na Stogi, na Przeróbkę, to jakość tej przestrzeni publicznej, która tam jest, jest zupełnie inna. Natomiast z różnych badań socjologów czy socjologów miejskich wynika, że czasami odnowienie jednego elementu w dzielnicy powoduje, że wszyscy naokoło są gotowi troszeczkę zainwestować. Tak jak Maciej opowiadał o Olszynce, że kto kupuje dom czy wykupuje od miasta, to natychmiast widać, że chce odmalować, ocieplić i tak dalej, i tak dalej. Więc gdyby miasto prowadziło w różnych aspektach, taką bardziej zrównoważoną politykę, że w różnych dzielnicach są różne inwestycje, że buduje się mieszkania komunalne, które są lepszej jakości, a nie traktujemy tego zasobu komunalnego jako drugoligowego czy takiego gorszego, to też myślę, że z punktu widzenia rozwoju całego miasta to by było dobre. Natomiast to też wymaga, mówię, myślenia strategicznego.
Trzeba wziąć pod uwagę też jakość tego zasobu. Przecież na Dolnym Mieście cały kwartał kamienic komunalnych został wyburzony przy szpitalu Kieturkisa.
Przy dawnym szpitalu Kieturkisa.
W tej chwili tam się budują zupełnie nowe budynki i prawdopodobnie już przez deweloperów budowane, na komercyjnych zasadach wynajmowane, ponieważ miasto nie było w stanie zapanować nad sypiącymi się już budynkami nieremontowanymi przez dziesięciolecia.
W dramatycznym stanie technicznym.
One były też pewnie budowane w takim systemie, że nie były przewidziane na to, żeby stały dziesiątki lat. No ale to też wskazuje, że problem jest jak gdyby taki globalny. To nie jest kwestia wyremontowania jednego mieszkania, to jest często kwestia zburzenia całego kwartału i budowania od początku.
No ja się też zastanawiałam nad współpracą z deweloperami. Bardzo dziękuję. Nie przebrnę tego dzisiaj. I czy też nie można byłoby na takiej zasadzie poprowadzić tę współpracę, że deweloperzy w zamian za wybudowanie w pewnym miejscu swojego osiedla czy kilku budynków są w stanie w innym miejscu miasta wyremontować kilkanaście mieszkań, które w kamienicach, które nie są przeznaczone do rozbiórki, ale powiedzmy, że wyremontują te mieszkania i ludzie będą się mogli do nich wprowadzić. Albo na takiej zasadzie, jeżeli te mieszkania nie są aż w tragicznym stanie, przyszłym najemcom udostępnić je na zasadzie takiej, że ten najemca sam wyremontuje sobie mieszkanie, ale można mu na przykład udostępnić materiały budowlane.
Są bardzo różne modele. Jesteśmy jako mieszkańcy Pomorza dumni z Olivia Business Center, czyli Centrum Biurowego w Oliwie. Przypomnijmy, jaka była geneza. Tam ten grunt nie został sprzedany przez miasto, tylko tam była wymiana gruntu na lokale komunalne, które zostały zbudowane przez inwestora. Inwestor bardzo szybko, bardzo solidnie tam było...
Wywiązał się z tego zobowiązania,
przekazał miastu, ja nie pamiętam ile, ale tam na pewno było ponad 100 mieszkań. To była bardzo duża liczba i rzeczywiście to była duża wartość tej inwestycji. Dostał w zamian grunt. Więc takie narzędzia, one istnieją, to jest podobne do tego, co pani redaktor przed chwilą powiedziała. Natomiast pytanie, czy miasto może korzystać, czy nie może korzystać, czy chce korzystać, czy ma inne takie tereny, no i to są pytania fundamentalne. Natomiast ja mam taką obawę dotyczącą takiego łączenia czasami, ale ja mówię o zupełnie innej historii teraz niż Olivia Business Center. We Francji jest taki obyczaj czasami, że jeżeli miasto sprzedaje deweloperowi grunt i na przykład buduje czteropiętrowy budynek, to od razu jest zasada, że grunt jest sprzedawany taniej, ale na przykład parter to są lokale użytkowe, pierwsze piętro to są lokale komunalne, a drugi i trzeci poziom to są dopiero piętro, to są dopiero lokale, które sprzedawane są na rynku komercyjnym. We Francji to działa, szczególnie w mniejszych miejscowościach. Taki model jest stosowany.
Wszyscy dbają o te mieszkania.
Wszyscy dbają. Właśnie, ale tu dochodzimy do pewnego momentu, bo wyszło w badaniach, które robiono w Polsce, że byłaby obniżona gotowość tych prywatnych kupujących, jeżeli on by wiedział, że tam piętro niżej są lokale komunalne, to on by się bał o bezpieczeństwo, o estetykę klatek schodowych i tak dalej.
Dlaczego u nas miałoby to nie działać,
dlatego,
jeśli działa we Francji?
Bo przypięto łatkę, że w lokalach komunalnych mieszka jakaś gorsza część naszych rodaków. To jest nieprawda, to jest uproszczenie, chociaż z drugiej strony, jeżeli patrzymy na niektóre konkretne przypadki, no to rzeczywiście jest brak dbałości o to dobro wspólne straszne. A potem były jeszcze pomysły, żeby wtedy dzielić wejścia, że jak masz mieszkanie komunalne, to do tego budynku wchodzisz innym wejściem niż do lokali komercyjnych, no ale to już brniemy w jakiś absurd.
Ale w
problem
Gdańsku
jest
było
duży,
coś takiego
trzeba
zrobione.
Robić.
Ja pamiętam, że na przeróbce przy ulicy Bajka do bloku, w którym już były wykupione mieszkania komercyjnie, miasto wykupiło nagle kilka mieszkań i właśnie wprowadziły się osoby bodajże z Oruni, z Zalanych Domów. No i było najpierw wielkie otwarcie, feta i tak dalej, a później się pojawiły protesty mieszkańców tych komercyjnych, że ci wprowadzeni tam niszczą ten blok, że nie dbają o niego i tak dalej. Trzeba było sprawdzić, jak to wygląda, bo to było powódź parę lat temu, jak wygląda w tej chwili sytuacja w takich lokalach.
Ale nie słyszeliśmy ostatnio o jakichś protestach, więc kto wie, może się wszystko ustabilizowało i unormowało.
No tylko na jakim poziomie się ustabilizowało, bo to rzeczywiście jest problem, jeżeli ktoś ma wydać 300-400 tysięcy, zadłużyć się na wiele lat, no to chce nie tylko mieć dobrą jakość swojego mieszkania w znaczeniu tych ścian wokół siebie, tylko miejsca, gdzie mieszka, czuć się bezpiecznie, jakoś korzystać z tego otoczenia.
Ale z drugiej strony można wpaść też w pewnego rodzaju pułapkę, bo mamy prestiżowe miejsca nad Motławą, bardzo prestiżowe kamienice.
Prestiżowych gości
z zagranicy, którzy wynajmują tam mieszkania, bo są tam mieszkania na wynajem krótkoterminowy, co spędza sen z powiek mieszkańców, tych, którzy nabyli tam mieszkania po to, żeby tam żyć. Zmieniamy temat. Po zaskakująco dobrych wynikach w styczniu, luty przyniósł pozytywną też niespodziankę z polskiego przemysłu. Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego okazały się lepsze od prognoz większości ekonomistów. Wartość produkcji sprzedanej przemysłu była w lutym o 6,9% wyższa niż rok temu, poinformował GUS, a względem stycznia obroty sektora wytwórczego zmalały o 1,5%. No i teraz właśnie, jak utrzymać ten trend i co to właściwie mówi o naszej gospodarce?
Ja się zastanawiam, skąd ten wzrost, bo teoretycznie nie ma przesłanek tutaj. Mamy przed sobą Brexit, który prawdopodobnie wpłynie na trochę ograniczenie naszego eksportu i to nie tylko do Wielkiej Brytanii, ale też do Niemiec, bo Niemcy, bo pośrednio my przez Niemcy też eksportujemy do Wielkiej Brytanii. W gospodarce niemieckiej mówi się od paru miesięcy już o tym, że grozi jej poważne spowolnienie, które spowoduje, że no, oni zaczną mniej produkować, będą mniej potrzebowali od nas jako podwykonawców produkcji. Więc tutaj trzeba byłoby się zastanowić, czy to też nie jest wpływ wzrostu cen. Możliwe, że wzrost cen spowodował, że tutaj mamy jakieś zaburzenia we wskaźnikach.
Nie, nie ma zaburzenia we wskaźnikach z powodu inflacji. Inflacja wynosi 1,2 punkta procentowego. Przypomnę, cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego to jest 2,5%, więc zupełnie, zupełnie nie ma zagrożeń inflacyjnych. Jak się spojrzy głębiej w te dane, to uwaga, uwaga, proszę Państwa, górnictwo. Mieliśmy jakąś niezwykłą, dobrą hossę w górnictwie. Jak się popatrzy, no największe przyrosty są właśnie w tej branży.
I przetwórstwo.
I tutaj, tak, ale w górnictwie tam jest w ogóle rekordowy, przetwórstwo także. Natomiast ja w pierwszej chwili się zastanawiałem, czy to nie jest tak, że w miarę ciepła zima nie przyczyniła się w jakimś sensie do tego, że była tak dobra produkcja. Jak spojrzałem w te dane głębiej, okazuje się, że górnictwo, więc jednak nie czynnik klimatyczny, a przynajmniej nie tak jak sądzimy. Natomiast powiedzmy szczerze, ja zawsze się wzdrygam przed jakimś wyciąganiem długofalowych skutków z takich punktowych danych. Dobrze, że gospodarka jest rozpędzona, dobrze, że jest na wysokim poziomie produkcja, dobrze, że jest na względnie niskim inflacja, chociaż mogłaby być odrobinę wyższa. Natomiast musimy pamiętać o tym, o czym się mówi. Zagrożenie właśnie Brexitem, zagrożenia koniunkturą w Niemczech, więc cieszmy się, że to cały czas gra. Natomiast musimy być gotowi, czy mieć z tyłu głowy, że za chwilę koniunktura światowa może się dla nas popsuć.
Przy okazji agencja ratingowa Fitch podwyższyła nam prognozy tempa wzrostu PKB na ten rok do 4% z 3,8%, a także na 2020 rok do 3,5% z 3%. No, wygląda na to, że my jesteśmy bardziej pesymistycznie nastawieni do naszej gospodarki niż zagraniczne agencje.
Może w tym studiu jesteśmy pesymistycznie, ale sądząc po planach wydatkowych rządu, to rząd jest bardzo optymistycznie nastawiony. Więc no, to, że programy bardzo prospołeczne są planowane, gdzie będą potrzebne duże pieniądze z budżetu, których się nie wygospodaruje, jeżeli nie będzie wzrostu. I one są zresztą tak budowane, że tam się przewiduje, że ten wzrost będzie na wysokich poziomach w dalszym ciągu. To wskazuje, że no nie wszyscy jesteśmy pesymistycznie nastawieni.
Jedna z teorii ekonomii mówi, że jeżeli zaczyna się kryzys albo spowolnienie, bo u nas można będzie ewentualnie mówić bardziej o spowolnieniu niż o kryzysie czy recesji, to w tym momencie wydawanie publicznych pieniędzy ma służyć pobudzeniu koniunktury w zakresie konsumpcji wewnętrznej. I oczywiście jest pytanie, bo to nie działa wiecznie, natomiast jest pytanie, ile tych pieniędzy można wydawać na pobudzanie koniunktury. No zobaczymy. Pewien niepokój o wydatki publiczne oczywiście jest, ale jak to będzie wszystko wyglądało na liczbach, przekonamy się w najbliższych
tylko
miesiącach.
Po co pobudzać, jeżeli wzrost jest bardzo duży?
Żeby nie spadł.
I więcej już na ten temat nie porozmawiamy. To była audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Program realizowała Małgorzata Ławnicka, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Do usłyszenia.